To był, proszę Państwa, rock and roll w wykonaniu Ryszarda Makowskiego, autorstwa Ryszarda Makowskiego, muzyka Ryszard Makowski. Ktoś tam pewnie jeszcze grał w tyle.
No a tutaj grali bardzo wybitni muzycy, bo grał Jacek Królik na gitarze, Piotrek Królik na perkusji, Adam Sztaba na klawiszach, ten Chórek to Chórek od KAI, także to był taki skład dosyć, to był taki
wykonanie.
Moment, taki, kiedy miałem jeszcze, to była końcówka Kabaretu Otto, kiedy nagrałem taką płytę Miłość to nie tylko pocałunki, taką właśnie rock'n'rollową, ponieważ zawsze się czułem niedorock'n'rollowany.
Rock'n'rollowany. Ryszard Makowski zostaje w studio, muzyka jeszcze do nas wróci, ale teraz witamy kolejnego gościa, pan Mariusz Zając, Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, w drodze do pracy również.
Pana zdziwiła informacja o tym, że wicepremier, minister gospodarki, minister finansów, minister rozwoju będzie premierem.
Czy zdziwiła? Trudno powiedzieć, czy zdziwiła. No, to są rozgrywki partyjne wewnątrz PiSu. My na nie nie mamy wpływu. Natomiast jako stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu, już kiedy dowiedzieliśmy się w 2015 roku, że pan Morawiecki wówczas zajmie stanowisko, czy może zająć stanowisko ministra finansów, sprzeciwialiśmy się temu i głośno wyrażaliśmy swój sprzeciw. Również było takie spotkanie z panem premierem Kaczyńskim w tej sprawie. Przede wszystkim zaznaczaliśmy, że nie jest to tylko zwykły prezes wówczas banku, ale również przewodniczący Rady Nadzorczej Związku Banków Polskich, czyli takiej instytucji, która wpływa dosyć dziwnie nawet na wprowadzanie nowych przepisów i często stara się wpłynąć na posłów, by te przepisy były wyłącznie dobre dla banków. Więc tutaj chociażby z tego punktu widzenia uważaliśmy pana Morawieckiego za nieodpowiednią osobę na to stanowisko. Dzisiaj przypisuje mu się rolę zbawcy finansów, ale przecież wiemy, że w Ministerstwie Finansów nie jest tylko pan Morawiecki, premier dzisiaj Morawiecki, ale przede wszystkim postawa Prawa i Sprawiedliwości i ludzi, którzy są wokół tego ugrupowania, sprawiło, że przede wszystkim zahamowano wypływ gotówki z budżetu niekontrolowany, że zatrzymano okradanie państwa. Przypisywanie całej tej roli wyłącznie panu premierowi Morawieckiemu uważamy troszeczkę za przesadzone.
No, bo warto wspomnieć nazwisko chociażby pana Szałamachy, który jako pierwszy postanowił te mafie VAT-owskie ukrócić i znając metody działania tych ludzi, to wiemy, że były również zagrożenie osobiste.
Oczywiście, znaczy są tacy cisi aktorzy tej całej gry o polski budżet, o polską stabilność finansową i myślę, że oni nie zostali docenieni tutaj w tym przypadku i wywyższenie tutaj pana premiera Morawieckiego na to stanowisko mogło być jednak błędem tutaj nawet pana premiera Kaczyńskiego.
Jakie działania pana Morawieckiego jako dyrektora banku pan pamięta?
Czy ja pamiętam? Przede wszystkim pan, wówczas prezes jednego z banków, Morawiecki, udzielał tych kredytów pseudofrankowych. Dzisiaj wyraźnie mówi, że jeżeli w tych kredytach są zapisy niedozwolone, to powiedział na jednej z komisji sejmowych, powinny te kredyty, banki za te kredyty zapłacić. To tak w skrócie mówiąc. I mamy sytuację, w której jedna z kredytobiorczyń dzisiaj walczy z bankiem o odzyskanie niezgodnie pobranych środków. Z bankiem, którym kierował właśnie pan prezes wówczas Morawiecki. I kiedy zwrócono się do niego, do zarządu tego banku o to, by pozwolił na restrukturyzację kredytu, odmówiono tej pani i jej rodzinie takiej restrukturyzacji. Niestety wówczas nastąpiła tragedia i mąż tej kobiety popełnił samobójstwo. No, za takie czyny oczywiście nikt nie odpowiada w zarządach banków.
No właśnie chciałem powiedzieć, że trudno tutaj obciążać bankowca.
Teoretycznie tak. Znaczy, my jesteśmy numerkami w banku. Nikt nie podchodzi w banku do ludzi, do kredytobiorców, do klientów banków, jak do... Jak do człowieka. Jesteśmy wyłącznie kontami, numerami kont i my nie chcemy tak funkcjonować. Tam jednak za tymi liczbami kryją się ludzie, ich tragedie. Dzisiaj mamy do czynienia na przykład ze zniknięciem takiej puli prawie 170 tysięcy kredytów tych frankowych. W dużej części to są umowy wypowiedziane przez banki. Za tym kryją się tragedie ludzi. Utrata mieszkań, domów, całego majątku często. Tragedie właśnie w postaci samobójstw. Co jakiś czas przecież dziennikarze informują o takich tragediach, o takich samobójcach. To powinni sobie jednak bankierzy zdać sprawę z tego, że ich działania to nie jest tylko podpisanie jakiejś odmowy na restrukturyzację, ale to jest, za tym idzie kolejna tragedia ludzka. I w ten mechanizm również wpisywał się pan premier Morawiecki dzisiaj.
Patrzymy szybciutko na kurs franka. W sierpniu, 5 sierpnia 2008 roku było to około poniżej 2 zł za jednego franka i to był moment najniższego kursu, potem zaczął szybciutko rosnąć w 2012 roku, osiągając prawie 5 zł, potem 4, dzisiaj jest to 3,59. Ryszard Makowski.
Ale jeszcze oprócz tej ceny franka to było to, że wtedy nieruchomości poszły wyjątkowo w górę. Ceny nieruchomości były wtedy bardzo wysokie i to było tak, że się kupowało tą nieruchomość za wysoką cenę, natomiast potem ta cena spadała i nawet jakby się chciało zwrócić ten kredyt, to już nie było takiej możliwości, bo ta nieruchomość nie była ekwiwalentna do tego, co się wzięło, więc ta operacja według mnie była troszkę przeprowadzona nawet bardziej tak w zakamuflowany sposób niż tylko to, że się udzieliło kredytów bankowych. Zresztą podobna sytuacja była w Stanach Zjednoczonych.
Czy mamy do czynienia w Polsce, tak jak już wspomniałem, z wpływaniem na nawet tworzenie przepisów prawa przez bankowców? I jeżeli mamy dzisiaj w umowach...
Słynna sytuacja, w której, przypomnę może taką generalizację, państwo polskie jest słabe dla silnych i silne wobec najsłabszych.
Tak to dokładnie wygląda, siedząc w podczas komisji sejmowych widzieliśmy wielokrotnie, jak właśnie przedstawiciele Związku Banków Polskich wpływali na treści przygotowywanych ustaw. I później mamy do czynienia z umowami między klientem a bankiem. I dzisiaj sądy wyraźnie mówią, że to są często umowy bezprawne, że banki łamały prawo. I między innymi podczas tej rozprawy, o której dzisiaj mówimy, tak, naszej koleżanki, gdzie wyraźnie przedstawiciel banku powiedział, banki nie mają żadnego ryzyka z tytułu kredytów frankowych. Wyraźnie ten człowiek powiedział, przedstawiciel banku, że bez względu na to, jaki będzie kurs, czy kurs będzie poniżej tych 2 zł, czy powyżej 6 zł, bank zawsze zyskuje. I pełne ryzyko przenoszone jest właśnie na klienta. I my staramy się z tym walczyć. Zaraz będzie sytuacja, kiedy to kredyty złotowe będą coraz droższe. Już to też poprzez działanie pana Morawieckiego. Dzisiaj nikt nie mówi o tym negatywnym wpływie również na gospodarkę, czyli o wzroście inflacji. Wzrost inflacji dzisiaj ekonomiści czekają praktycznie, kiedy zostaną podwyższone stopy procentowe. To jest właściwie już nieuniknione według ekonomistów i ta sytuacja będzie powodowała również, że znowu dzisiaj mamy wzrost liczby udzielonych kredytów i za chwilę będziemy musieli również pomagać właśnie tym ludziom. My jako Stowarzyszenie Stop Bankowym Bezprawiu, którzy znowu wejdą w ten problem zwiększających się rat kredytowych, oni często jeszcze nie zdają sobie sprawy naprawdę, w jaki problem się dzisiaj pakują.
Rafał Ziemkiewicz zawsze mówił, że skok na bank to jest żadne przestępstwo w porównaniu z założeniem banku.
Coś w tym jest. Banki są elementem życia gospodarczego. Banki są miejscem, gdzie jest kreowany pieniądz, czyli z niewielkiej liczby złotówek bank tworzy i daje kredyty. To jest tak zwana zasada niecałkowitego kredytu, tak? Ja przepraszam, ale to są termin bankowy, którego nie znam, ale państwo wiecie, o co chodzi, tak? Że
rezerwy cząstkowe.
Rezerwy cząstkowe. Ten system pozwala na rozwój gospodarczy, pozwala na budowę mieszkań tak naprawdę bez żadnego zabezpieczenia, ale z drugiej strony opiera się na tym, że ludzie płacą, a co będzie, kiedy płacić nie będą mogli. To jeszcze zapytam pana o sytuację frankowiczów, bo prezydent Andrzej Duda zapowiadał szybkie rozprawienie się z tymi kredytami. Tymczasem no, nic z tego nie wyszło. Są procesy w sądach. Jaki procent tych procesów kończy się pozytywnie dla pozywających banki frankowiczów?
Nie znamy statystyki niestety. Możemy opierać się tylko o to, co do nas spływa spośród osób, które już wygrały albo toczą się postępowania. Jest to jednak bardzo duża liczba. Codziennie praktycznie dowiadujemy się o wygranych pozwach a wracając jeszcze do sytuacji z ustawami, oczywiście no pan prezydent Andrzej Duda no, niestety nie dotrzymał danej obietnicy, ale też wiemy, że było to wpływanie na pana prezydenta i przede wszystkim chyba z Komitetu Stabilności Finansowej, czyli takiego ciała, do którego wchodzi między innymi przedstawiciel Narodowego Banku Polskiego. I myślę, że tutaj no, wstrzymano to wszystko, wstrzymano te działania, by nie narażać się na ryzyko, że banki przestaną kupować obligacje. Po prostu postawiono nas na szali, tak?
Albo dobro banków, międzynarodowe.
Albo tak. Dobro banków, niekoniecznie międzynarodowe, ale dobro banków tutaj i ściąganie z nich nadal podatków, albo dobro obywateli. Niestety obywatele tutaj przegrali.
Co powiedział pan Mariusz Zając, Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu. Bardzo serdecznie panu dziękujemy.
Dziękuję również.
A w naszej części muzycznej poranka były do tej pory dwa utwory Ryszarda Makowskiego, no więc teraz musimy przynajmniej autora o podobnych zdolnościach i podobnej sławie, Elvis Presley. I'll have a blue Christmas without you. So blue, just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree won't be the same, dear, if you're not here. You'll be doing all right za 5/8 i jeszcze Ryszard Makowski na słowo.
To chciałem powiedzieć, że chyba nie jest to taka wiedza powszechna, że Elvis Presley urodził się jako bliźniak, ale jego brat bliźniak zmarł przy porodzie, więc to jest takie, zawsze o tym myślę, że to jest niesamowite, jak to los zdecydował, bo mielibyśmy być może duet Presley Brothers, czy coś takiego.
A nie mamy, ale Elvis Presley, osoba niezwykle ważna w kulturze, ważna też jako członek, człowiek, który grał i śpiewał piosenki religijne, bo
no tak, od tego zaczynał.
Od tego zaczynał, od tego tak z drugiej strony nie odszedł i ta kultura z lat 50. amerykańska ma się nijak do dzisiejszej. Nie? Oglądamy dzisiejszą tą kulturę, która walczy z chrześcijaństwem, która domaga się praw dla wszystkich, która mówi, że prawa mniejszości są ważniejsze niż jakieś tam prawa jakiejś tam większości.
Ale Stany Zjednoczone generalnie są nadal krajem chrześcijańskim. No, nawet mają to napisane na banknotach. Więc tutaj dowód jest dosyć no, chociaż oczywiście ten Bóg może być bardzo różny, nie musi być też wyłącznie Bogiem chrześcijańskim. No, nie wiem, aż takim specjalistą od Stanów Zjednoczonych, tam mieszka tyle nacji. Gdzieś czytałem, że w Nowym Jorku podobno jest używanych 186 języków. Nie wiem, że tak do jednego się doliczyli, ale to jest prawie niewiarygodne, prawda? Bo nie wiem, czy aż, tyle państw na świecie istnieje. No, tutaj nie chcę rywalizować z panem Ryszardem Petru, który uważał, że istnieje 160 państw na świecie. Kiedyś taką wypowiedź jego słyszałem. No więc tutaj... No, trudno tak jak mi powiedzieć, ale no, chrześcijaństwo jakoś sobie daje radę jeszcze na świecie cały czas i w Stanach myślę, że też.
Zwłaszcza, że w tym roku, tak mówiliśmy o Donaldzie Trumpie, mówiliśmy o tym, że spełnia swoje obietnice wyborcze. Tutaj pani Irena Lasota z przekąsem, że po prostu jest taka polityka i PR, ale święta w Białym Domu są i są obchody.
Ale uznanie tej uznanie Jerozolimy jako stolicy Izraela w ten sposób, że przenosi się ambasadę, no jest troszeczkę w sytuacji takiej, kiedy w Europie są setki tysięcy Arabów, uważam troszeczkę takie też niebezpieczne i dla nas, bo też w Berlinie już palono flagę Izraela, w Szwecji był atak na synagogę, próbowano ją obrzucić, znaczy nie próbowano, tylko obrzucono koktajlami Mołotowa, ale akurat padał deszcz, dlatego nie zapaliła się szczęśliwie. No więc to tak, tego ruchu trochę nie rozumiem, szczególnie przed świętami, kiedy dużo ludzi wybiera się do Jerozolimy, żeby tam spędzić właśnie ten czas w miejscu, gdzie chrześcijaństwo się, w kolebce chrześcijaństwa, gdzie chrześcijaństwo się rodziło, gdzie powstawało. No więc tego prezentu od Donalda Trumpa troszeczkę nie rozumiem. No.
Ale jest to realizacja jednego z zapowiedzi wyborczych.
Najważniejsze jest to, że... Ale mógł poczekać jeszcze ze 2 tygodnie i sobie by zrealizował.
Czy pamiętasz, jak na hotelu Marriott pojawił się napis... Tam kiedyś był taki dookólny ekran z jakimiś żaróweczkami. One się świeciły, wyświetlając różne napisy. I w święta Bożego Narodzenia wyświetlał się tam napis Season's Greetings. Season's greetings, okolicznościowe życzenia. To była taka amerykańska moda. W tym roku jest Merry Christmas. I może to jest zmiana trumpowska, że nie wstydzimy się korzeni, nie wstydzimy się.
Ale to u nas na Mariocie tak się zmieniło?
U nas na Mariocie, nie wiem, co jest teraz napisane.
Znaczy na hotelu Mariot może będzie bardziej
na hotelu Mariot,
poprawnie.
No tam to bardziej skomplikowane, ale... Po prostu ta amerykańska poprawność polityczna mówiła tak, że no co prawda my chrześcijanie obchodzimy święta Bożego Narodzenia, ale różni inni nie obchodzą i byłoby im przykro, gdyby nie obchodzili. No tak, wobec tego taki... schowajmy swoją religię do kieszeni, no bo wtedy wszystkim innym będzie dobrze, nie będą się czuli pomijani. W tym roku choinka w Białym Domu jest, kolędy są. Merry Christmas, no, czyli, prezydent.
Czyli jest
mówi...
normalnie. No. Bo dla mnie to wszystko to, że nie możemy urażać innych religii. No tak się składa, że chrześcijanie na całym świecie są, może nie na całym świecie, ale w wielu miejscach na świecie są mordowani, są gnębieni. Natomiast jeśli chodzi o tego, żeby w kraju chrześcijańskim, no, mieliśmy nawet tak wybitną postać jak Jana Pawła II, żebyśmy się tutaj też trochę krępowali, czy krzyż ma być i żebyśmy się pytali tych wszystkich tolerancyjnych na co dzień ludzi, czy możemy być chrześcijanami, czy nie, no to chyba byłoby też za dalece posuniętą grzecznością. No.
Patrzymy na zegarek, jest godzina 8.
Pa-bam!